V Rádiu Záchod čas na sobotnie Lubuskie Fórum. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam Państwa w obydwu naszych studiach. Studio w Gorzowie, Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Pana redaktora, witam Państwa.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, ten piękny poranek, albo właściwie to już południe.
Oraz Robert Janacki, Porozumienie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Teraz kolejne studio w Zielonej Górze. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Artur Groc, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Sporo w tym kończącym się już tygodniu było zamieszania wokół tworzenia koalicji po stronie opozycji. Miał być z założenia jeden wielki blok, a będą trzy. Przypomnę, lewicowy z SLD, partią Razem i Wiosną. Blok Koalicji Polskiej to PSL, jak to usłyszałem, środowiskami bliskimi, oraz blok Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Nowoczesna i Inicjatywa Polska. Tak więc Koalicja Europejska, znana z wyborów do Parlamentu Europejskiego, dzieli się na trzy części. Warto też zwrócić uwagę, że liderzy Lewicy i PSL-u obwiniają za to Grzegorza Schetynę i Platformę, która, jak to ujęli panowie, zwodziła ich tygodniami, nie robiąc nic w stronę utworzenia szerokiej koalicji po stronie opozycji. Szanowni Państwo, co to oznacza dla opozycji w zbliżających się wyborach? Jakie może mieć ten ruch przełożenie na wyniki, na skład kolejnego Sejmu? No i kto jest sprawcą, albo bardziej, takie określenie też słyszałem, grabarzem Porozumienia opozycji znanego z wyborów do Parlamentu Europejskiego? Zaczniemy od Platformy Obywatelskiej. Mirosław Marcinkiewicz. Co się stało?
Szanowni Państwo, do tanga trzeba trojga. Jeżeli ktoś nie chce, no to tak się kończy jak w tej chwili. Szkoda, bo przypomnijmy sobie, Koalicja Europejska, chociażby tu w Gorzowie, ponad 50% wynik, w Zielonej Górze jeszcze wyższy. Jednak zgodna generalnie współpraca. Jeżeli jednak partie dochodzą do wniosku, szczególnie tu myślę o PSL-u, każdy ma swoją podmiotowość i podejmuje decyzje, mają wątpliwości co do tego, czy jest to dobry wynik, czy sami mogą osiągnąć lepiej, to tak się kończy. Tu przypomnijmy tylko, Platforma Obywatelska i Grzegorz Schetyna, no myślę, no maksymalnie okazali dobrą wolę i właściwie czekaliśmy na podjęcie tych decyzji. W tej chwili trzeba się skoncentrować po prostu na tym, żeby każde z tych podmiotów, które będą startowały, przedstawiły to, co jest dla nich najważniejsze i co najważniejsze, żebyśmy ze sobą nie walczyli.
Pan mówi, że do tanga trzeba dwojga.
Trojga,
przepraszam.
Trojga.
Ja przypominam sobie konferencję i zarówno Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga, była też konferencja PSL-u i wszyscy jakby jednym głosem powiedzieli, że to jest wina Platformy, która nie zauważała swoich potencjalnych koalicjantów, milczała.
To znaczy, nie rozumiem trochę tej wypowiedzi. To znaczy, tu jakby pana przewodniczącego Czarzastego w jakiejś mierze, no bo oni gotowość swoją do takiej koalicji zgłaszali właściwie od początku, po zakończonych wyborach do Europarlamentu. Jeżeli chodzi o PSL, no to wszyscy to oglądali, jakby obserwowaliśmy jednak wątpliwości od początku, które skończyły się tym, co się skończyły. Taka jest polityka i myślę, że musimy się z tym pogodzić i robić swoje.
W naszym gronie nie ma przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo nie ma też w Sejmie żadnego parlamentarzysty z tego ugrupowania, ale jest Polskie Stronnictwo Ludowe, Czesław Fiedorowicz.
Tak jest rzeczywiście, przynajmniej dwojga trzeba do tanga. Ja jestem mimo wszystko niepoprawnym optymistą i ja wciąż widzę szansę na to, by do porozumienia między PSL-em i Platformą doszło, by Koalicja Obywatelsko-Ludowa mogła wystartować w tych wyborach, bo trzeba powiedzieć o tym, że przez kilkanaście ostatnich lat właśnie w dwóch kadencjach wspólnie te partie rządziły i mimo różnicy poglądów, które zostały dosyć mocno określone, które uporządkowały trochę scenę, bo ten pogląd czy też to wyraźne stanowisko PSL-u spowodowało, czy zmobilizowało lewicę do tego, by ona się porozumiała, by startowała wspólnie w wyborach. To jest potrzebne, bo w Polsce wiemy o tym, że tych wyborców lewicy mamy bardzo dużo, choć dzisiaj ci wyborcy lewicy nastawieni bardzo prosocjalnie wybierają Prawo i Sprawiedliwość, to jednak pamiętajmy, że ponad 40% głosów w przeszłości na lewicę mówi o tym, że ten elektorat wciąż jest. Ale wracając do nas, oczywiście wydaje mi się, że trzeba przyjąć z takim zrozumieniem argumenty Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówił o pewnym umocowaniu opartym na korzeniach PSL-u, wiarygodności programowej tej centrowo-chadeckiej. I wydaje mi się, że głównie to musi rozumieć PiS i Jarosław Kaczyński. Pamiętamy, jak w 1997 roku on startował z Ruchu Odbudowy Polski, nie chcąc mieć nic wspólnego z AWS-em, bardzo ostro krytykował ten AWS w trakcie kampanii, podczas gdy rzeczywiście bardzo wielu dzisiejszych kolegów, Szyszko, Szwed, Chórzewski, są to ci, którzy stanowią PiS, a tamten udział w wyborach pokazywał próbę zachowania pewnej wiarygodności wobec swoich wyborców i taki jest właśnie ruch, tutaj taki był ruch wówczas Jarosława Kaczyńskiego. No a dzisiaj są inne czasy, dzisiaj Jarosław Kaczyński wziął sobie za partnerów niedoszłego szefa Platformy Jarosława Gowina, który wylewał morze pomyj na Prawo i Sprawiedliwość. Wybrał sobie Zbigniewa Ziobro, który tak ostro krytykował Prawo i Sprawiedliwość, że chyba Władysław Kosiniak-Kamysz nigdy aż tak ostrych słów wobec Jarosława Kaczyńskiego nie użył. Stworzono pewnego rodzaju wirtualną rzeczywistość Zjednoczonej Prawicy pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość. Stąd też tego rodzaju porozumienie pomiędzy Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, a może jeszcze Kukizem, nie pomijajmy tej partii, która na scenie politycznej jest, która się odwołuje do pewnego standardu bardzo ważnego wolności. Ja wiem i przepraszam, jeśli ktoś się poczuje trochę tymi słowami dotknięty. Dzisiejszy wyborca często woli kiełbasę niż wolność. I być może to jest tak bardzo egzystencjonalnie istotne, ale to, co jest ważnym wymiarem współczesnych czasów i do tego, czego się odwoływaliśmy przez wiele poprzednich lat, to są właśnie te idee wolności, które triumfują w całej Unii Europejskiej. Reasumując, widzę taką szansę i jestem zwolennikiem wciąż takiego porozumienia i takiego bloku, jakbyśmy go nie nazwali. Jest jeszcze na to czas i za tym będę optował. Wcześniej o tym mówiłem i dzisiaj o tym mówiłem. Jest lewica, jest potrzebny środek i jest ta radykalna prawica, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość na polskiej scenie politycznej.
Ja może dopytam. PSL-owi było nie po drodze z wiosną, z SLD, właśnie z tą lewicową doktryną?
No tak, w rządzeniu w Polsce, kiedy trzeba podejmować istotne decyzje, to jest tutaj współcześnie dużo rozbieżności. Ja wcale nie próbuję zapominać o tym, że był taki moment, że PSL współtworzył koalicję z SLD, ale to było w trochę innych uwarunkowaniach. Ale ja nie powiem tak, że my jak Lech Wałęsa chcemy odbudować te inne nogi, ale po prostu nie ma co udawać, że dzisiaj Polska jest zorientowana na dwie partie. Polska jest wielobarwnym krajem, gdzie ludzie mają różne poglądy. Wciąż prawie 50% ludzi nie chodzi do wyborów, więc trzeba być po europejsku właśnie takim, że są partie radykalnie prawicowe jak Prawo i Sprawiedliwość, są partie centrowe, które wymieniłem, do nich należy PSL i są te lewicowe typu Wiosna, Razem i SLD. I to jest pewien porządek polityczny. Każdy ma prawo do własnych wyborów. No tutaj szacun za to, że Nowoczesna jak gdyby znalazła pierwsze takiego rodzaju porozumienia i w tej koalicji jest. I jestem wciąż tego zwolennikiem. Mam nadzieję, że tak się stanie.
Istotnie w Państwa przekazach bardzo mocno ostatnio akcentowany był powrót do tej linii konserwatywnej ugrupowania do tradycji, do źródeł PSL-u się państwo odwołaliście. Tylko pytanie, czy nie za późno?
Być może tak, ale wie pan, w polityce nigdy na nic nie jest za późno. W polskiej polityce, jestem w niej jakoś tam obecny od 90 roku, było tak wiele nagłych zwrotów sytuacji. Pamiętam, byłem świadkiem tego, kiedy w tej kadencji 97-2001 powstawał nie wiadomo skąd ugrupowanie, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Nikt tego nie planował, nikt tego nie przypuszczał. Zwykła dymisja Lecha Kaczyńskiego z ministra sprawiedliwości spowodowała konieczność, czy też aurę utworzenia ugrupowania. Dopóki listy nie są zarejestrowane, dopóty jest czas. Ja jestem tego wyraźnym zwolennikiem. Nakłaniam nawet do mojego szefa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Napisałem takiego SMS-a. A Grzegorza znam i wiem, że on jest pragmatykiem i jest czas na porozumienie. Porozumiewajmy się między sobą, a nie występujmy przeciwko sobie.
Teraz Nowoczesna, Aleksandra Mrozek. Odnoszę wrażenie, że Nowoczesna problemu z kim w koalicję nie miała.
Znaczy, została podjęta decyzja oczywiście już dużo wcześniej o tym, że idziemy wspólnie z Platformą Obywatelską i wcześniej szeroko budowaną koalicją, ale dla obserwatorów sceny politycznej ostatnie tygodnie jednoznacznie wskazywały, że nie uda się iść do wyborów szerokim frontem od lewicy po PSL, z uwagi na to, że poszczególne działania i zachowania partii politycznych pokazywały, że dość daleko jest tutaj do wypracowania wspólnego kompromisu. Konferencja programowa Koalicji Obywatelskiej, która miała miejsce tydzień temu, pokazała program, w którym nie uwzględnione zostały jakby oczekiwania tej strony lewej, czyli lewicowej, no i stronnictwa, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja uważam, że już jest jakby dopięta ta scena polityczna i w przeciwieństwie do mego przedmówcy nie sądzę, żeby tutaj się cokolwiek zmieniło. Do wyborów mamy niewiele czasu. Partie zapowiadają terminy ogłoszenia swoich list wyborczych i z mediów wiem, że taki termin na przykład ogłoszenia przez Koalicję Obywatelską list wyborczych to jest 26 lipca, więc czasu jest stosunkowo mało. I biorąc pod uwagę właśnie ten czas, który trzeba wykorzystać, ja stoję na stanowisku, że trzeba ten podział zaakceptować. Ja osobiście też uważam, że ważne są wartości, które dla polityków są bliskie, bo jeżeli ktoś ma określone przekonania, wartości, to tymi swoimi przekonaniami będzie próbował pozyskać w sposób zachowaniem wiarygodnym, pozyskać swego wyborcy. Oczywiście to, co czeka, to czeka wszystkie strony polityczne. Ciężka praca, ogromne zaangażowanie. No i patrząc na ten podział, gdzie ja uważam, że on właśnie taki pozostanie, to w moim przeświadczeniu wygrywa się wybory nie generałami, a wojskiem. I być może ten kształt, który nam się tutaj rysuje w mojej ocenie jako ostateczny, będzie sprzyjał jak największemu zaangażowaniu tych przysłowiowych żołnierzy, no, którzy muszą pracować na rzecz swoich ugrupowań. Ponieważ przyszłość jest oczywiście jak zawsze otwarta, ale po wyborach też istnieje rzeczywistość i myślę, że trzeba szukać pozytywnych treści przekazywanych wyborcy, bo czeka nas przecież w przyszłości współpraca i trudno dzisiaj antagonizować się w ramach opozycji, dlatego że tak, a nie inaczej wygląda ten kształt bloków wyborczych, do których będziemy iść. A zatem praca, merytoryka, wiarygodność, no i i jak największe zaangażowanie absolutnie wszystkich. Z tej sytuacji, która jest, uważam, że trzeba wyciągnąć wszystko, co jest pozytywne, już nie roztrząsając, co by było, gdyby było, bo tego czasu jest mało po prostu.
Czy w pani ocenie, w nawiązaniu do tego, co mówił pani przedmówca, kiedy piłka jest jeszcze w grze, czyli listy nie są jeszcze zarejestrowane, są możliwe jeszcze zmiany? W tym układzie, który nam się zarysował w tym tygodniu?
W polityce jest wszystko możliwe, ale to znowuż jest ogromne wywrócenie tych wartości, przestawienie tych treści programowych. Powiem szczerze, że i wyborcy już oczekują ostateczności i przekazu i pracy poszczególnych zespołów. Jeżeli dojdzie do takiego połączenia, to dobrze. Jeżeli nie, uważam, że tak to pozostanie, no to czeka ciężka praca, zaangażowanie wszystkich, no i przede wszystkim przekonanie. I tutaj strony, które reprezentowane są w bloku Koalicja Polska, Lewica Razem, Koalicja Obywatelska, docierając do swoich wyborców, no będą docierały wartościami, które są im najbliższe. No bo żeby kogoś przekonać, to trzeba być bardzo mocno przekonanym. I ja wyciągam z tego właśnie taki wniosek, że jeżeli już tak jest, przyjmijmy, pracujmy i autentycznie budujmy przekaz dla naszego wyborcy. Przekaz tego, co my chcemy zrobić, co chcemy zaproponować, jakie mamy rozwiązania, jakie mamy wyliczenia, a nie negatywną. Ja jestem za prowadzeniem pozytywnej kampanii, pokazującej rozwiązania, takie, które będą służyły nam wszystkim i służyły nie tylko na dzień dzisiejszy, tylko w przyszłości dla naszych dzieci i wnuków.
A co mówią w ugrupowaniu Kukiz 15 o tym trójpodziale, koalicyjnym trójpodziale po stronie opozycji? Artur Broc.
Oglądając ostatnimi dniami to, co się dzieje na scenie politycznej, mam wrażenie, że wrócił ład, porządek i jakiś taki naturalny podział, ponieważ to, co się działo wcześniej, sięgając choćby do wyborów samorządowych, przechodząc poprzez wybory do Europarlamentu, mamy wrażenie, że były tworzone jakieś hybrydy koalicyjno-polityczne, które nie miały ze sobą nic wspólnego oprócz tej jednej bardzo radykalnej decyzji, czyli idziemy w kontrze do PiS-u, idziemy obalić PiS, jesteśmy anty-PiS. Wszystko przy wyborach parlamentarnych do polskiego parlamentu wróciło do ładu, ponieważ to są specyficzne i konkretne wybory, nie mające nic wspólnego z możliwością właśnie tworzenia takich przeciwstawnych do siebie bloków, głównie jeśli chodzi o politykę światopoglądową, bo tutaj się to wszystko rozbiło o te skały. To, co powstało po lewej stronie, w zasadzie chyba jest związane z tym, że SLD do tej pory nie pozbyło się swoich baronów i takiego pędu do tego, żeby być dalej zabetonowaną postkomunistyczną partią. Przecież przypomnę, mieli w swoich szeregach Napieralskiego, Arłukowicza, świętej pamięci Tomka Kalitę, przywódcę dzisiejszej Wiosny, czyli mieli jakby podstawy do tego, żeby stworzyć nowoczesne SLD. Młode, nowoczesne, pragmatyczne SLD. Postanowili jednak wspierać starych baronów. I nie dziwię się Grzegorzowi Schetynie, że nie chciał na swoich listach Jaskierni, Dyducha, Janika, Senyszyn, którą skądinąd panią profesor bardzo lubię, ale to nie ma nic wspólnego z jej poglądami. Po prostu SLD jest dalej zatwardziałym, starym politycznym betonem. Więc nie wróżę tej koalicji z Zandbergiem i z Wiosną nic dobrego. Mam wrażenie, że nie przekroczą, czy będzie powtórka z rozrywki z ostatnich wyborów parlamentarnych i nie przekroczą tego 8-procentowego progu, który jest przewidziany dla koalicji. Wracając do Grzegorza Schetyny, pan kolega z Platformy pozwolił sobie na cytat: do tanga trzeba dwojga, przerobił go na do tanga trzeba trojga. Ja też pozwolę sobie skwitować całą tę sytuację cytatem, tym razem z Brzechwy. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie. Co tam dalej było? przepraszam, wspomogę się, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. I to jest w zasadzie jedyne, czym mógłbym skomentować działanie kolegi Grzegorza Schetyny. A wracając do naszej strony, czyli do PSL-u i tej chadecko umiarkowanej centroprawicy, mamy nadzieję wciąż, i tutaj puszczam oko do kolegi Fedorowicza, przepraszam, że jednak spotkamy się przy urnach wyborczych i razem będziemy na listach tworzyć nową siłę. Wy wracacie po 125 latach do swoich korzeni, my te korzenie budujemy. Mam nadzieję, że gdzieś po drodze się spotkamy i będziemy tworzyć silną alternatywę dla tego, co robi teraz dzisiaj radykalnie PiS, burząc nasz porządek demokratyczny.
Tylko pytanie, czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie się chciało od swojego szyldu odciąć partyjnego, bo w koalicji zakładam, że koalicja Kukiza z PSL-em nazywałaby się jakoś inaczej.
To ja zdradzę taką drobną tajemnicę negocjacji. Otóż my jesteśmy, Paweł Kukiz jest gotów poświęcić swój szyld, czyli Kukiz 15, dla dobra sprawy, czyli dla JOW-ów, dla obligatoryjnych referendów. Jednym słowem mówiąc, jesteśmy gotowi oddać swoją półsuwerenność dla dobra tych rzeczy, do których zbieżnie podchodzimy, to znaczy i Kosiniak-Kamysz, i Kukiz w tej kwestii, w tej materii się dogadują. Myślę, że drobne technikalia na razie przeszkadzają nam podjąć tę sensowną i konkretną, ostateczną decyzję, ale liczę na inteligencję i zmysł polityczny obu panów. Mam nadzieję, że się dogadają.
Czyli Koalicja Polska pod skrzydłami Koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz 15. O, to jest pana marzenie, z tego co zrozumiałem. Panowie ze Zjednoczonej Prawicy pozostali na koniec. Przysłuchiwali się państwo wypowiedziom. No, jest takie powiedzenie, że złotego składu się nie zmienia, zatem chyba nie będzie żadnych zmian po stronie rządzących. Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan skomentuje to, co stało się w tym tygodniu, jeśli chodzi o opozycję?
Słuchając moich przedmówców, odnoszę wrażenie, że próbują nam wmówić, że nic się nie stało. No niestety tak to nie jest. Po sromotnej klęsce w wyborach parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego no, nastąpiła pewnego rodzaju refleksja i niektóre ugrupowania doszły do wniosku, że w tej ogólnej magmie po prostu toną lub utoną w najbliższym czasie. I ja to oceniam, że mamy tutaj do czynienia z syndromem zagrożonego gatunku. I w takiej sytuacji no, wszystkie te ugrupowania próbują się skupić wokół swoich liderów i w jakimś sensie próbują przetrwać. To mi przynosi taką myśl, że przygotowuje się zarówno PSL, jak i Platforma Obywatelska, jak i te inne partie skupione głównie wokół SLD do wieloletniej opozycji. Próby odbudowy swojego elektoratu i swojej siły wewnętrznej. I to jest tylko dobry tutaj prognostyk dla nas, że skoro po wyborach parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego już ta tak zwana koalicja obywatelska nie staje na ubitej ziemi, po prostu chowa się po krzakach i próbuje w jakiś tam sposób przetrwać te najbliższe kilkanaście lat, to nam wróży dobre rządy Zjednoczonej Prawicy.
Czy mogę
właśnie
się odnieść
przez te kolejne
do tej
kilkanaście lat.
Momencik, a dopuszcza pan taki wariant, że no wszystkie te bloki koalicyjne kalkulują, że oddzielnie mogą zdobyć na tyle głosów wyborczych, by Zjednoczona Prawica nie miała konstytucyjnej większości. Po prostu oddzielnie zdobywając więcej głosów niż w jednym wielkim koalicyjnym bloku.
Mnie to cieszy, bo jestem przekonany, że w jednym dużym bloku na pewno ten wynik miałaby lepszy, no ale nie miałaby na tyle dobry, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym i Zjednoczoną Prawicą, w związku z tym każdy próbuje okopać się już jakby wokół swoich liderów i to, co powiedziałem, przygotowuje się na wieloletnią opozycję parlamentarną.
To odniosę się,
Aleksandra jeżeli Mrozek, można. Proszę,
Szanowny panie, jeżeli pan mówi, że ktokolwiek się skupia wokół liderów, no to jesteście najlepszym przykładem, że to wasz lider dyktuje absolutnie wszystkie zachowania, które potem państwo realizujecie. I dodam jeszcze jedno. Zrozumiałam pańską wypowiedź, bo proszę najpierw ocenić własne podwórka, a potem się odnosić, a ponadto to pycha kroczy przed upadkiem. Pan jest z góry przekonany, że jesteście państwo nie do pokonania. Nie, Polacy zdroworozsądkowo podchodzą do tych obietnic i rozdawnictwa i mają świadomość tego, że na którymś etapie się ono kończy. W związku z tym odpowiedzialność za przyszłość naszych dzieci i wnuków jest w większości nas, Polaków. A zatem proszę tutaj nie deprecjonować strony opozycyjnej, że gdzieś tam w taki, a nie inny sposób buduje swoje programy i kampanie, bo to wyborcy zdecydują w najbliższym czasie. Dlatego ja pozwoliłam się też odnieść w sposób całkowicie spokojny, argumentując, że z pańskim poglądem się absolutnie nie zgadzam.
Szanowna pani, to była moja ocena i to nie my mówimy, że nie mamy z kim przegrać, bo to właśnie państwo mówiliście, że nie macie z kim przegrać. My podchodzimy z całym z pokorą i szacunkiem do naszych wyborców. Tylko
mamy z ogromnym zaangażowaniem.
Mój komentarz polegał na tym, że jest to ocena faktyczna sytuacji, w jakiej państwo się znaleźliście. Udajecie, że nic się nie stało, a tak naprawdę przygotowujecie się na wieloletnią opozycję parlamentarną i proszę mi wierzyć, że tak właśnie będzie.
A to może jeszcze pan wytłumaczy, o jakim wymieraniu, jakiego gatunku pan mówił o tym, żeby
no właśnie,
słuchacze
język
zrozumieli,
jest tak nieprzyzwoity, że...
Komu pan życzy wymierania? Może tak, niech pan wytłumaczy jeszcze ten gatunek.
To jest pewnego rodzaju przenośnia.
Bardzo dużo macie tych przenośni w swoim języku i w przekazie, nad którym ubolewamy jako Polacy, że właśnie tak do siebie się odnosimy. Jesteście stroną, która prowokuje ten język. My na szczęście nie podejmujemy
to
języka wrogiego.
Liderka przenośni chyba już nie będzie kandydowała, mówię o pani
bardzo,
profesor Pawłowicz.
Bardzo, bardzo proszę, teraz wysłuchajmy jeszcze kolejnego koalicjanta, Porozumienie, Roberta Nacki.
Czy ja bym chciał się odnieść też tutaj do słów przedstawicielki Nowoczesnej. Rzeczywiście pycha kroczy przed upadkiem i no doskonale to widać po poparciu społeczeństwa dla Nowoczesnej. I tutaj po pierwsze wiarygodność.
Proszę pana, no partia Razem ma tak mocną pozycję,
zdanie,
że nawet nie ma jednej jedynki w tym wielkim ugrupowaniu.
Jeszcze raz?
Powtórzę.
O jakich jedynkach pani mówiła? Proszę powtórzyć.
Jaka partia?
Mówię o partii, którą pan reprezentuje.
Tak, a jak, tak. Chyba się pani pomyliła.
Dwie jedynki są, z tego co ja pamiętam, nie w Krakowie.
W kraju, w Olsztynie,
no
w Poznaniu.
No i pan
właśnie.
Premier zawsze startuje z ostatniego miejsca na listach krakowskich, żeby najlepszy wynik. Także, no, ale wie pani co, bo właśnie nie o to chodzi, żeby mieć jedynki, bo pewnie na tym zależy Nowoczesnej. A propos tej pychy, rzeczywiście kroczy ona przed upadkiem i doskonale właśnie pokazaliście społeczeństwu, jak pysznie poparciem, które społeczeństwo rzeczywiście w pewnym okresie państwu przekazało w sondażach, pokazują, że jakieś elementy programu mogły się nawet społeczeństwu podobać, ale ta właśnie buta, arogancja, która się pojawiała w wypowiedziach, że ktoś chce już być premierem i tak dalej, spowodowała, że to poparcie spadło. I niestety, fundamentalną kwestią...
odwrócić.
Ale mogłaby pani mi nie przerywać. Ja pani nie przerywałem, nie odzywałem się w ogóle, jak pani się wypowiadała. Jeżeli mógłbym całą wypowiedź skonstruować. Później się może pani odnieść. Chodzi mi przede wszystkim o wiarygodność. Jeżeli ktoś zapowiada swoje postulaty programowe i na przykład Donald Tusk mówi o tym, że będzie obniżał podatki, a każdy, kto w jego rządzie, on to mówił w orędziu i w expose, bardzo często się do tego odnosił jeszcze we wcześniejszych latach działalności politycznej, a później, kiedy obejmuje rządy i podnosi te podatki ponad 20-krotnie, to pokazuje właśnie niewiarygodność. Rzeczywiście można się nie zgadzać programowo i tutaj ten podział sceny politycznej, tak jak mówił przedmówca z PSL-u, czy na przykład kolega z Kukiz15, wymaga tego, żeby ta wyrozistość była, to pokazuje, że Zjednoczona Prawica pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, bo na takich listach startujemy, ma fundamenty, na których można budować. To są fundamenty programowe, które są realizowane. I tutaj, jeżeli pani mówi o tym, że my tak naprawdę robimy wszystko, o czym zdecyduje Jarosław Kaczyński, to ja pragnę pani tutaj zaznaczyć, że na przykład my jako Porozumienie Jarosława Gowina zgłosiliśmy w naszym programie wiele kwestii dotyczących na przykład odnawialnych źródeł energii i wczoraj Sejm tak jednomyślnie, żeby też była jasność, przy poparciu opozycji te mądre, dobre dla Polaków ustawy podejmuje. Więc proszę mi uwierzyć, merytorycznie można pracować, my to robimy. Staramy się na przykład, jak my jako Porozumienie Jarosława Gowina, jako mniejszy koalicjant, reformować to, co się da i tam jest ta nuta wolnorynkowa. Jeżeli chodzi o PSL i odnosząc się do tego, co się wydarzyło, no to rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe ma ten problem, że zgubiło tą narrację, wchodząc w ten blok lewicowy. I tutaj wiarygodność, o której mówię i podkreślam, powoduje, no, że to, co dzisiaj państwo będziecie mówić, może być dla wyborców niewiarygodne. Pewnie o ten elektorat powalczymy, ponieważ program Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości obejmuje również program PSL-u, a wyborcy chcą kogoś, kto to zrealizuje, a my po prostu to realizujemy od 4 lat i w kolejnych 4 latach wyborcy, ja jestem o tym przekonany, zaufają nam, bo wiedzą, że jak my to powiemy, co wy mówicie również, to my to zrealizujemy, a tu są wątpliwości. Jeżeli chodzi o lewicę, no to tutaj mam największe wątpliwości, ponieważ nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pan Zandberg mówi o 70% podatku dla dobrze zarabiających, czyli zakłada, że wszyscy mają źle zarabiać, bo ja bym chciał, żeby wszyscy Polacy dobrze zarabiali i byli tak samo opodatkowani, a na przykład w lewicy blok SLD obniżał podatki do 19%, wprowadzał CIT 19% za rządów Leszka Millera. No nie wiem, jak to mają wewnątrz tego konglomeratu pogodzić, a jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, no to rzeczywiście ta formuła gdzieś się wypaliła. Również chodzi o wiarygodność. To, o czym mówiłem z Donaldem Tuskiem. Przede wszystkim w polityce chodzi o realizację programów, które się zapowiada. I rzeczywiście te programy Prawa i Sprawiedliwości, które były zapowiadane przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, były dla wszystkich praktycznie niewiarygodne. Ja sam miałem wiele wątpliwości co do tego, jak ten budżet będzie się spinał i tak dalej. A dzisiaj jednak fakty pokazują, że da się to robić, da się planować obniżanie podatków, da się planować wspieranie również klasy średniej, bo mówi się o tym, że się najbiedniejszym tylko pomagało. Tak, były programy społeczne, socjalne, ale dzisiaj mamy również programy skierowane do klasy.
Kosztem zagranicznego zadłużenia Polski.
Za chwilę oddam głos
Akurat
Platformie.
Poprawiły nam się rankingi i te koszty
zmalały. To jest co innego. Ranking to jest co innego.
Jeszcze jedno pytanie do porozumienia.
Wiarygodność Polski.
Czy w pana ocenie Włodzimierz Czarzasty przeszarżował tym razem w negocjacjach, które ponoć nie było. Czy to Grzegorz Schetyna odrobił zadanie po wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Czy ja myślę, że tutaj i taka teza jest śmiała i prawdziwa, dlatego że wybory europarlamentarne były bardziej korzystne w tym wypadku dla SLD, jeżeli chodzi o wynik, no bo zdobyli mandaty na tych listach. PSL na przykład przegrał te wybory, mówiąc o mandatach. No a Grzegorz Schetyna, myślę, że fundamentalną kwestią, jak się o czymś nie mówi i nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o podział subwencji. Tutaj po prostu była kość niezgody i tak duży konglomerat miałby problem, a startowano by jako partia Platforma Obywatelska i mógłby być problem z podziałem tych pieniędzy. Jednak PSL, SLD, mimo że są poza parlamentem i również pan Zandberg i Razem, no, otrzymywali subwencje, to są miliony złotych. Do tego politycy niestety bardzo szybko się przyzwyczajają. No i tutaj myślę, że Grzegorz Schetyna, wiedząc, jak istotne w polityce są pieniądze, bardzo szybko zweryfikował, że lepiej mieć mniej.
Dwa zdania odnośnie odnawialnych źródeł energii, o których powiedział pan, mój szanowny przedmówca. To, że została przyjęta wczoraj ustawa z poparciem opozycji. Szanowni panie, mijają 4 lata państwa władzy i do tej pory mamy problemy z polską strategią dotyczącą energetyki. W związku z tym, że sytuacja już jest tak podbramkowa, że jesteśmy dzisiaj liderem w importowaniu węgla ze wschodniej granicy, że mamy ogromny problem skażenia środowiska i przede wszystkim powietrza, to państwo nie zadbaliście wcześniej o rozwiązanie problemu związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a dzisiaj mówicie, że jest to sukces, że w przedostatnim posiedzeniu Sejmu przyjmujecie państwo ustawę, gdzie 4 lata było na to, żeby właśnie te odnawialne źródła energii poprowadzić program swój, żeby można było je maksymalnie wykorzystywać z troską o ochronę zdrowia
króciutko
nas wszystkich.
I jeszcze porozumienie, później oddajemy głos Platformie i PSL-owi.
Ad vocem króciutko a propos odnawialnych źródeł energii i gospodarki węglowej. Ja tylko chciałbym pani powiedzieć, że Niemcy za 2 lata będą na bazie plazmowania budowali swoją energetykę, a to wszystko będzie oparte na węglu. Proszę mi wierzyć.
Jesteśmy na naszym podwórku.
Proszę mi wierzyć, ale pani po prostu prowadzi narrację, która ma pokazać, że my będziemy truli, nie wiadomo co robili. Nie ma takiej możliwości. Realizujemy ten program. Pani minister Emilewicz ten program realizuje również z przedstawicielami Unii Europejskiej i ta energetyczna strategia, która jest realizowana, naprawdę jest zaplanowana na wiele lat, a Polacy, tak jak mówię, przede wszystkim w polityce, już odnosząc się do głównego tematu i wątku, tak jak redaktor wskazał, po prostu oczekują wiarygodności. To, co pani mówi, jest po prostu niewiarygodne, bo pani będzie to co audycję powtarzać. A my realizujemy to, co zakładamy. Tak.
Zapomniał pan powiedzieć, że Niemcy będą sprowadzali półkomponenty, które będą oparte na węglu i absolutnie ani grama węgla nie będzie na terenie Niemiec. To są komponenty, które są sprowadzane oczywiście na bardzo bazie węgla.
Bardzo proszę, nie o energetyce.
Teraz może ja dwa słowa, tak przysłuchuję się tej dyskusji, ale tylko jedno słowo. No, tutaj przedmówca mój przed chwilą mówił o ochronie środowiska, no akurat ta sprawa jest totalnie zawalona przez PiS przez ostatnie lata i tutaj trudno tego w ogóle bronić. No, wielki smog i zanieczyszczone środowisko jest w Polsce faktem. Jednym z elementów właśnie sześciopaka Schetyny jest właśnie zwrócenie na to uwagi. Stracone pieniądze z Unii Europejskiej, które PiS nie chciał wziąć na likwidację kopciuchów, to są fakty. Przeogromny eksport węgla z Rosji, z Donbasu, tak? To jest sukces PiS-u? Przepraszam bardzo, ale teraz do rzeczy. Szanowni Państwo, zajmijmy się każdy swoją partią. Ja rozumiem, że możemy komentować, że możemy mieć różne wątpliwości, ale tutaj szczególnie kolegi z PiS-u twierdzenia o jakimś końcu innych ugrupowań poza PiS-em, no to są mocno przesadzone, delikatnie mówiąc, żeby to powiedzieć bardzo, bardzo grzecznie. Przypomnę również, że start koalicji europejskiej w wyborach do Europarlamentu, nazywanie tego klęską, 7 punktów procentowych, no daj Boże, żeby tylko i wyłącznie tego rodzaju klęski się w ogóle przydarzały. No, słownictwo trochę stosujmy adekwatne do tego, o czym mówimy. I ostatnia rzecz. Zgadzam się tutaj z Czesławem, który z PSL-u, który powiedział, może jeszcze. Ja bardzo tego bym chciał, chociaż wątpię. Faktycznie Koalicja Obywatelska przedstawiła zręby programu, który teraz będzie szeroko prezentowany. Wszystko wskazuje na to, że 26 będą przedstawione już listy, które w tej chwili właściwie są stworzone. Każde ugrupowanie w którymś momencie podejmuje decyzję. Jesteśmy przekonani, że mamy co zaoferować naszym wyborcom i będziemy właśnie tak, jak już tutaj dzisiaj padło ze strony też Nowoczesnej, będziemy tak, idziemy do ludzi, będziemy rozmawiać, robimy to zresztą.
Powracamy do PSL-u.
Tak, to właśnie słowo wiarygodności, one są bardzo ważne. Pamiętajmy, że to jest głównie nasza postawa polityków, na ile to, co robimy, to, co mówimy, robimy na co dzień i wdrażamy te wszystkie piękne hasła w naszym życiu tutaj lubuskim, lokalnym i na ile rzeczywiście w ten sposób utrzymujemy twarz, czy pokazujemy swoją twarz. Ja tylko w jednym odniesieniu do wiarygodności tej ekologicznej PiS-u. Tamta koalicja Platforma PSL zostawia kapitalną ustawę prosumencką, by każdy rolnik, każdy człowiek mógł produkować energię, którą odkupi państwo i w ten sposób włączyć wszystkich obywateli w ten proces, można powiedzieć, aktywizacji ruchu na rzecz odnawialnych źródeł energii. W pierwszym miesiącu PiS wyrzucił do kosza tą ustawę i przez 4 lata do niej nie powrócił. Natomiast rzeczywiście kwestia dotycząca porozumienia i tej wiarygodności, proszę nie używać takich pojęć. Polskie Stronnictwo Ludowe każde dobre rozwiązanie w Sejmie popierało, łącznie z tym, na które pan się powołał, a przeciwko każdemu krokowi łamania prawa, konstytucji, praworządności, zabijania polskiego sądownictwa, niezawisłości polskiego sądownictwa, uwłaczającej realiom Polski. Europa to zauważyła i nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, z całą pewnością będzie podtrzymywał ten trend, by przywołać polski rząd PiS-u do porządku. I cieszę się, że już nie będzie żadnych wątpliwości, bo mówiono o tym, że to głosami PiS-u została ta Komisja Europejska i jej szefowa powołana. Zatem to wszystko, co będzie powodowało konieczność powrotu do dobrych zarządzań, jest bardzo potrzebne. Polskie Stronnictwo Ludowe jest na scenie politycznej i nie ma tutaj wygórowanych ambicji ani co do swojej roli, ale chcę zawsze podkreślać umiejętność porozumiewania się w ważnych sprawach dla Polski, bo rzeczywiście, raz jeszcze podkreślam, my Polacy mamy bardzo różne poglądy i nie ma tutaj absolutnie aury do jakiejkolwiek dominacji. Jest przerażająca w wielu aspektach ta obecna dominacja tego jednego grupowania i sytuacja bez precedensu w całej Unii Europejskiej, że siedzi jeden starszy pan, który decyduje i nawet wczoraj w telewizji, kiedy została przegłosowana ta poprawka, to minister ważny ani się nie zająknął, mówi, a nasz prezes mówił o tym, że jeszcze to rozważymy. A gdzie jest szef klubu? A gdzie jest premier tego rządu? Ich nie ma. Siedzi starszy pan i decyduje, jaki ma kaprys, tak będzie. To jest nowoczesny kraj Unii Europejskiej?
Żeby jakoś to może Kukiz teraz, bo ja dzisiaj jakoś chyba...
No dobrze, to jeszcze proszę dwie minuty dla pana.
Pan to profesor prawa, także prosiłbym też z szacunkiem do ludzi, którzy naprawdę merytorycznie...
Artur Gross, dwie minuty dla pana.
Szanuję starszy.
Prywatnie wielbiciel kotów, przypomnę
I co z tego?
Ja mam 9.
Nic, absolutnie.
Też jestem wielbicielem.
No właśnie. Prawda. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo straszna tutaj koleżanka... proszę się nie wtrącać, dobrze? Tu koleżanka z Nowoczesnej zwróciła uwagę na kwestię węgla, kolega z Platformy również. Węgiel ściągamy z Donbasu. Nie liczcie na to państwo, że dzisiaj PiS wyrzuci węgiel do kosza, mówiąc kolokwialnie. Dlatego, że to grozi już dzisiaj. Górnicy zapowiadają szerokie strajki na jesień. To pewnie zaszkodzi Morawieckiemu, który został wysłany na tę flankę, żeby bronić, pewnie doroznawać jakieś kompromisy, tudzież coś obiecywać na przyszłość. No tyle, że górnicy to są cwani i mądrzy ludzie, charakterni. Myślę, że oni się nie dadzą zwieść jakimiś głupotami. Trzeba było już dawno rozpocząć restrukturyzację górnictwa i myśleć właśnie o tych miejscowościach, które toną w smogu. Więc nie liczyłbym na to, zwłaszcza, że PiS ma taką tendencję, że tuż przed wyborami po prostu kupuje, bezczelnie kupuje głosy i teraz mamy przecież znowu podatek PIT na 17%, obniżka 1% i uwaga, kiedy wprowadzony? W październiku. Czyli po prostu... No robicie to bezczelnie już nie w białych rękawiczkach. To jest po prostu rozbój.
I 10 miliardów mniej dla samorządów.
Rozumiem, że pewne rzeczy, jeżeli oczywiście my jesteśmy za tym, żeby obniżać podatki, ale rozsądnie, ale takie rzeczy wprowadza się w nowym roku fiskalnym, który, przypominam, zaczyna się w 2020 w styczniu.
Kończymy powoli Lubuskie Forum, ale żeby jakoś zobrazować państwa dyskusję, to posłużę się jeszcze na koniec sondażem wyborczym, który pojawił się na początku tygodnia, czyli jeszcze przed pojawieniem się koalicji po stronie opozycji. To jest sondaż Kantar opublikowany przez telewizję TVN. I w tym sondażu czytamy, że na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 42% Polaków. 27% pytanych odpowiada, że na Platformę. 6% wskazało ugrupowanie Kukiz. Na granicy 5% jest Wiosna. Wolność i PSL po 3%, a SLD procent 2%. W sondażu też pytano o opinię. Który obóz wygra jesienne wybory? 72% pytanych wskazało, że obecny obóz rządzący, a 13% pokazało, że na opozycję. I tutaj stawiamy kropkę w naszym
dzisiejszym... Przecież to amerykańska stacja z niemiecką, że tak powiem, dokładnością.
Posługujemy się różnymi sondażami, ten akurat był Kantar. Lubuskie Forum to tyle. Dziękuję państwu. Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu.
Robert Hanacki, Porozumienie.
Dzień dobry, dziękuję, wszystkiego dobrego.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję za rozmowę.
A Kukiz 15 reprezentował Artur Gross.
I jak zwykle na końcu wszystkiego dobrego również moim interlokutorom. Pozdrawiam.
Bogdan Sadowski, także dziękuję.
A ja Solinzantowi, tak bardzo oficjalnie, właśnie, Czesławowi, właśnie, który jest tutaj w studiu zielonogórskim, ma dzisiaj imieniny i z całego serca
nie
życzymy
śpiewać,
wszystkiego, co najlepsze.
Tak, panie Czesławie.
Dziękuję, to tyle.
Lat, Czesiu.
Dziękuję.